Proszę Państwa, rozmawiamy tak jak zacząłem. Chciałbym zapytać Ciebie, Adamie, o to, ponieważ no wiadomo, no, wszyscy żyją tym, co wysmażył, tak mówiąc kolokwialnie, nasz drogi przywódca bratniego narodu. Mówię to oczywiście z ironią. Czyli Wołodymyr Zełenski, który postanowił nazwać jedną, znaczy wyrazić zgodę na nazwanie jednej z wiosek imieniem bohaterów UPA. Ja tam słyszałem, że wcześniej to oryginalnie to miało być imienia Kłyma Sawura jeszcze, żeby było jeszcze bardziej hardkorowo, ale to podobno nie przeszło. No i ostatnie wypowiedzi pana Zełenskiego to pokazują, że on bynajmniej nie zamierza łagodzić swojego przekazu względem zachodniego sąsiada. Wręcz przeciwnie, mówi o Panteonie, że nie będą mu mówić kogo, co mają myśleć, mówić Ukraińcy i kogo mają czcić. Ale właśnie, jaka będzie rola Ukrainy, jak sobie to wyobrażasz, kiedy no, przyjmuję taki scenariusz chyba najbardziej prawdopodobny, że Ukraina jednak poniesie porażkę w tej wojnie, utraci część terytoriów, ale ostanie się jako państwo niepodległe, nie zostanie jakoś ściśle podporządkowane Rosji, nie stanie się takim państwem satelickim, tylko zachowa jakąś tam, powiedzmy, suwerenność. Jaka będzie rola tej Ukrainy? Bo pytam o to w takim kontekście, że pojawiają się głosy, że ona być może wyśle swoje wojska do państw bałtyckich, że będzie takim gwarantem niepodległości. No wydaje się, że pan Zełenski i jego ekipa widzi siebie jako przyszłego takiego mocarza regionalnego, takiego gracza, który będzie rozstawiał tutaj innych po kątach, tak? Czy się z tym nie zgadzasz?
Dobrze, witam Państwa serdecznie. No to jak już był kącik reklamowy, to jeszcze przypominam, to jest moja najnowsza książka Kres hegemonii Zachodu, która jest dociągnięta do połowy kwietnia tego roku, także wydarzenia, bym powiedział, są jak najbardziej aktualne, ale nie ma jeszcze tutaj awantury z Żeleńskim, no bo ona się, tak powiem, na dniach toczyła. Kiedy pisałem tą książkę, to jest w ogóle ciekawe, bo ją skończyłem 15 czy 16 kwietnia, i kiedy ją pisałem, to jeszcze jakiekolwiek pisanie o banderyzmie na Ukrainie to był onucyzm i narracja Putina. Tak. To jest, zobaczcie Państwo, minęły 2,5 miesiąca od czasu, jak skończyłem pisać tą książkę. Już się nagle okazuje, że właściwie to, nawet czytam ostatnio, jeden z polityków PiS-u prezydencki powiedział, minister, że w Kijowie panuje kleptokracja, czyli rządy złodziei, prawda? No 2,5 miesiąca temu to jeszcze był skrajny. Ale wracając do twojego pytania, no bo widać wyraźnie, że na Ukrainie jakaś megalomania zapanowała. Im się wydaje, że będą jakimś mocarstwem, prawda? Co świadczy o kompletnym oderwaniu od rzeczywistości. Prawda jest taka, że oczywiście Ukraina tą wojnę przegra i straci około 20% swojego terytorium. Nie ma wątpliwości co do tego, że straci cały okręg doniecki, ługański, czyli te ziemie, które do tej pory z tego obwodu, tych obwodów straciła, plus jeszcze te, po upadku teraz Konstantynówki, no to jeszcze tam, prawda, zostały dwa miasta, w które zawsze jak przychodzi do nagrania, zapominam, jak się nazywają, tak?
Pokrowsk chyba, tak?
Tak, Pokrowsk.
Kramatorsk?
Kramatorsk i Słowiańsk.
A, Słowiańsk, tak.
Od których wojska rosyjskie już są na 10 do 12 kilometrów, to tam się różnie ocenia, aż nawet widziałem ocenę 8,5. Ale to prawdopodobnie się różni od tego, że jedni pokazują do centrum miasta, a inni do jego granic. To jest prawdopodobnie te różnice. Ale w każdym razie no, nie ma wątpliwości. To Putin mówił wprost, że bez całych okręgów Donieckiego i Ługańskiego tej wojny nie skończy. Plus druga rzecz, że Ukraina będzie państwem neutralnym, nie wejdzie do NATO i nie będą tam mogły stacjonować oddziały natowskie. To są jakby dwa takie warunki Putina, że tak powiem, sine qua non.
Tak.
Co do tego, czy Ukraina po wojnie będzie potęgą militarną, to ja powiem szczerze, mam duże wątpliwości. Wątpliwości z bardzo prostego powodu. Otóż Ukraina w traktacie pokojowym z Federacją Rosyjską koniecznie sobie chce zapisać, że będzie posiadała 900-tysięczną armię. Gigantyczną, no bo armia rosyjska w stanie pokojowym liczy... Przed wojną, przed wybuchem tej wojny liczyła, ocenia się od 950 tysięcy do miliona żołnierzy, a Ukraina chce mieć właściwie taką samą. To jest oczywiście niemożliwe do utrzymania. Dlaczego? Dlatego, że na Ukrainie, jak powiedział jeden z ministrów ukraińskich, więc to nie jest żadna informacja rosyjska, to jest ukraińska informacja, pod kontrolą Kijowa w tej chwili mieszka 23 miliony osób,
Ach.
z czego 11 czy 12 milionów stanowią emeryci. Innymi słowy, jest jakieś 11-12 milionów osób, które są albo dziećmi, albo w wieku pracującym. Reszta albo uciekła na zachód, albo mężczyźni wyginęli, nazwijmy to w ten sposób. Prawdopodobnie po zakończeniu wojny wróci mniejszość tych Ukraińców, która wyjechała. Więc powiedzmy, że ta Ukraina będzie liczyła po wojnie 25 milionów mieszkańców, z czego połowa to emeryci, bo oni nie wyjeżdżali, więc oni też nie będą wracać. I w takiej sytuacji powiem szczerze, z czego ta Ukraina miałaby utrzymać 900-tysięczną armię, to ja nie wiem. Szczególnie tak zrujnowaną. Znaczy, ja wiem, jaki jest pomysł Żeleńskiego.
No właśnie.
Żeleński, co ciekawe, ma mniej więcej na Europę Zachodnią taki sam pogląd jak Władimir Putin. Że to same LGBT, jakieś tam, nie wiem, gendery, prawda, i tak dalej. Społeczeństwo konsumpcyjne. Do wojny to ono się nie nadaje. I w takiej sytuacji jego pomysł jest taki, że Ukraina będzie utrzymywała tą 900-tysięczną armię, czyli właściwie każdy dorosły mężczyzna praktycznie będzie w wojsku, no, czy prawie każdy, a Europa będzie traktowała to jako siły najemne, które nie będą co prawda członkiem NATO, ale będą finansowane przez Zachód, Unię Europejską, Wielką Brytanię i będą, że tak powiem, stanowiły wschodnią flankę NATO przed Federacją Rosyjską. Szczerze? Nie widzę tego, dlatego że ja powiem Państwu tak, no jakby na przykład tam, zresztą już Ukraińcy słyszymy, że mieli taki pomysł, żeby wojska amerykańskie opuściły Polskę i tu będą
Tak.
stacjonowały wojska ukraińskie. Szczerze mówiąc, jakbym miał tutaj stacjonujące wojska ukraińskie albo wojska rosyjskie do wyboru, to nie wiem, na kogo bym się zdecydował, powiem szczerze, tak. No, szczególnie, że tak powiem, no, nie darzą nas jakąś wielką sympatią. Różnego rodzaju ugrupowania szowinistyczne mają w stosunku do Polski jasno wyrażane roszczenia terytorialne, więc wpuszczanie ich do Polski tutaj byłoby krokiem mocno samobójczym. To mógłby być krok, jakby ich wpuścić, nie wiem, gdyby na przykład Rosjanie podeszli pod Kijów i ta armia się ewakuowała, to można by to zrozumieć, prawda, na tej zasadzie. Ale to nam nie grozi. Także cały pomysł jest taki, Żeleńskiego, że Europa Zachodnia, czy w ogóle Europa, będzie utrzymywała armię ukraińską zamiast własnej.
No to.
Tak, no czyli to armię, Ukraina będzie jednym wielkim, że tak powiem, armią zaciężną na usługach Europy. Jego pomysł jest banalnie prosty. Powiedzmy, Europejczycy będą na ten cel wysypać tam, nie wiem, dajmy 100 miliardów euro rocznie, z czego 70 pójdzie na armię, a 30 zniknie.
O, to
Pomysł Żeleńskiego jest banalnie prosty, to wiadomo, jak to tam wygląda, nie? To znaczy, ja powiem tak, no to przypomina mi oczywiście taką sytuację ze starożytnego Rzymu, jak Rzymianie zamiast rekrutować legiony z własnych obywateli, rekrutowali tak zwanych barbarzyńców,
tak.
czyli ówczesnych nachodźców, prawda, multikulti, którzy z północnej, środkowo-północnej Europy napływali do Cesarstwa Rzymskiego i wiemy, jak to się potem skończyło.
No dokładnie.
I stworzenie jakiejś armii najemnej z Ukraińców, która miałaby chronić Europę, wcześniej czy później mogłoby się skończyć tym, że ci Ukraińcy po prostu przejęliby w tych państwach władzę polityczną. No bo jeżeli byliby już nich rozmieszczeni, ta Europa byłaby de facto rozbrojona, no to po prostu władza jest na. Policja tylko mogłaby stawić opór. Pewnie by się po 5-10 latach pojawił pomysł, że właściwie policjantami też mogą być Ukraińcy. No i wtedy wszystkie resorty siłowe przejęte, prawda, przez Ukraińców. No, no pomysł jest tak kompletnie szalony, że tylko w głowie Żeleńskiego mógł się zgodzić. Tak bym to powiedział. Także, ale ja rozumiem problem Żeleńskiego. Dlatego, że armia ukraińska, która w tej chwili liczy prawdopodobnie koło miliona żołnierzy, ona po wojnie zostanie rozpuszczona. Milion żołnierzy wróci z frontu i teraz jest pytanie, co będą chcieli? Odpowiedź jest banalnie prosta. Kto nas wpędził w tą wojnę i kto ją przegrał?
Nas?
Znaczy nas,
A, nas
Ukraińców.
Ukraińców. No tak.
Tak,
No,
tak. Kto nas w nią wpędził? Dlaczego?
Anglosasi oczywiście.
Oczywiście Anglosasi namówili Żeleńskiego, żeby stawiać opór dalej. On odrzucił porozumienia stambulskie, które gdyby podpisano, wojna by się skończyła. A mało tego, gdyby respektował porozumienia mińskie, to prawdopodobnie nigdy by nie wybuchła. No i te pytania, kto nas to wszystko wrobił i straciliśmy, nie powiem ilu żołnierzy, bo tego nikt nie wie, jakie są straty obydwu stron, to tylko i wyłącznie polskie media wiedzą, powołując się na portal MON-u Ukrainy. No to według portalu MON-u Ukrainy, to tam na jednego Ukraińca 10 Rosjan ginie, ale to powiedzmy sobie szczerze, to powiem bajki włóżmy, tak samo jak zresztą rosyjskiego MON-u, gdzie tam już zginęło 2 miliony 400 tysięcy Ukraińców, a według ukraińskiego 1,5 miliona rosyjskich żołnierzy. To możemy sobie wyłożyć wszystko między bajki te liczby, bo równie dobrze możemy sobie napisać własne. W każdym razie, no ja tego pomysłu nie widzę i nie wyobrażam sobie w ogóle, aby jakiekolwiek państwo mogło taki pomysł zaakceptować. Aczkolwiek ja odnoszę wrażenie, że rzeczywiście Litwa, Łotwa i Estonia są w stanie takiego przerażenia, że mogłyby coś takiego chcieć zaakceptować, ale tego nie zaakceptuje Federacja Rosyjska i prawdopodobnie skończy się tak, że do traktatu pokojowego zostanie jeszcze wpisane, że na Ukrainie nie mogą żadne armie natowskie stacjonować i pewnie będzie jeszcze się znajdzie, że armia ukraińska nie będzie mogła stacjonować poza
terytorium Ukrainy.
Poza Ukrainą, dlatego że w razie, bo zwracam Państwu uwagę, dlaczego to jest ważne dla Rosji. W razie jakiegokolwiek przyszłego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego pojawia się pytanie, jak się zachowałyby kontyngenty ukraińskie znajdujące się w państwach nadbałtyckich. Czy na przykład wykorzystując tereny tych państw, nie zwracając uwagi na decyzje tych państw, na przykład by nie rozpoczęły, nie włączyły się do wojny gdzieś tam próbując podejść pod Petersburg. Także Rosja się na coś takiego absolutnie nie zgodzi.
No tak, bo ty dokonałeś takiego porównania z czasami rzymskimi, starożytnymi, a tutaj nawet mi przychodzi takie porównanie bliższe i bardziej naturalne, że przecież w okresie Rzeczpospolitej to ci kozacy rejestrowi pełnili taką funkcję takich właśnie obrońców na tych kresach południowo-wschodnich, czyli byli wynajmowani przez państwo polskie, opłacani z podatków obywatelskich, tak? I tam każdy chciał być tym rejestrowym, bo miał te stałe pieniądze i stąd były też te bunty, tak? Bo tam, żeby zwiększać ten rejestr cały czas. Więc oni mają taką tradycję już, że ktoś tam właśnie ich tam z zachodu prosi o to, opłaca i oni tam wojują. Tylko to zawsze kończyło się właśnie tymi awanturami i tutaj pewnie byłoby podobnie, tak? Doszłoby do tego, że oni by próbowali rzeczywiście wpływać na te rządy. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że w tych krajach bałtyckich, bo sam to widziałem, jak byłem w Wilnie, na początku maja, tam gdzie na tym słynnym Marszu Polaków i tam widziałem ta Ukrainoza, ukrainofilia, to kwitnie w Wilnie. Dla nas to już jest trudno sobie to wyobrazić, bo u nas już tego nie ma. To jednak te złe wspomnienia przeważają w tej chwili i to co się dzieje. Natomiast tam rzeczywiście wszędzie wiszą te flagi ukraińskie i ludzie to dobrowolnie wywieszają w tych oknach, więc ten grunt teoretycznie jest bardziej podatny, natomiast no, ciężko mi to sobie wyobrazić bez zgody Polski, bez zgody Białorusi, jako też takiego terytorium tranzytowego, no to się po prostu nie może udać, tak? Natomiast
znaczy bez zgody Polski, bez zgody Białorusi to się nie uda. Ja wątpię, ja powiem tak, kraje nadbałtyckie w swoim szaleństwie antyrosyjskim, dlatego że biorąc pod uwagę ich potencjał, to ich zachowanie w stosunku do Rosji jest zachowaniem szaleńczym.
No tak.
Bo my sobie możemy jeszcze do Rosji podskakiwać, bo jakiś potencjał mamy, mniejszy czy większy. Oni nie mają żadnego. No i ich, że tak powiem, zachowanie w stosunku do Federacji Rosyjskiej jest mocno szalone. No bo przecież, no jak ja słyszę ciągle, te państwa się opowiadają, że w razie konfliktu zbrojnego one będą pierwsze atakowały, prawda, czy kładąc się pojawia, czym, kim,
no tak.
Prawda?
Tak. No tak, bo przepraszam, że ci przerwę, że Litwa to jest 2 miliony mieszkańców w tej chwili, no to jest warszawska aglomeracja tak naprawdę, no to z czym do ludzi.
Zgadza się,
tak?
Szczególnie, że tam straszny jest eksodus właśnie do Unii Europejskiej, młodych ludzi. Tam prawie nikt rzeczywiście też nie został, podobnie jak na Ukrainie. To są państwa, które chyba straciły po odzyskaniu niepodległości między 1/3 do 1/4 swojej ludności, więc ich potencjał jest w ogóle nawet wojskowy minimalny. Na Łotwie i Estonii 1/3
Rosjanie.
Ludzi prawdopodobnie nie zostałaby powołana nawet do wojska, no bo to są Rosjanie. Oni bardzo często nie mają, w większości nie mają obywatelstwa tych państw, więc prawdopodobnie w ogóle do wojska nie zostaliby powołani, ponieważ nie znają języka litewskiego, łotewskiego i estońskiego, więc oni prawdopodobnie w ogóle by nie zostali do wojska powołani, więc oni naprawdę nie mają z kogo. Zresztą, jak wiadomo, obrona przeciwlotnicza, czy właściwie samoloty, które latają nad tymi państwami, są polskie samoloty, i o
Oczywiście.
czym mało kto państwa być może wie, Polska za to płaci, za ochronę po przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii, a ta Litwa prowadzi politykę no, przymusowej lituanizacji Polaków i nie widzi w tym żadnej sprzeczności, a rząd w Warszawie, jak wiemy, występuje bardzo wrogo w stosunku do polskiej mniejszości, dlatego że ta mniejszość przeciwko lituanizacji zawarła no, naturalny sojusz z drugą lituanizowaną mniejszością, czyli z Rosjanami. No i dla rządu w Warszawie to tam onucyzm, prawda, to jest, nie? Także
Oczywiście.
tak, bo Polacy powinni poświęcić swoje interesy i swoją tożsamość, dlatego że Litwa walczy z Federacją Rosyjską. No to są w ogóle jakieś no, utopie. Jeśli ktoś komuś chroni przestrzeń powietrzną, to znaczy, że może postawić warunki za tą ochronę i co do tego nie ma wątpliwości. Także no, no, to ja dlatego osobiście uważam te pomysły ukraińskie za utopijne, no bo one tak naprawdę służą wyciągnięciu niesamowitych pieniędzy. I ja osobiście nie sądzę, żeby Unia Europejska była aż tak szalona, żeby im te pieniądze dać. Zresztą powiem szczerze, ja myślę, że gdyby się okazało, że w Polsce mieliby stacjonować żołnierze Ukrainy, to w Polsce jednak by rozpoczęły się masowe protesty.
No, masowe protesty już się, mam wrażenie, zaczynają, albo jesteśmy u progu, bo no, ten ląd, mam wrażenie, już został odpalony i on tylko jest coraz bliżej tej beczki z prochem. I naprawdę, jak widzę, jakie są nastroje ludzi, ja nie lubię tych określeń, takich zwykłych ludzi, tak? Bo wszyscy jesteśmy przecież zwykłymi ludźmi, no ale już stosując ten skrót myślowy, no to naprawdę ludzie, którzy no, mieli wiele sympatii do tych Ukraińców, no bo. No Polacy tak psychologicznie zawsze mają takie podejście, że uważają, że wszyscy są tacy jak my, tak? Że no taka naiwność nasza, taka
Taka
narodowa
naiwność, tak.
immanentna cecha, że oni też tak cierpieli, bo my mieliśmy te powstania przeciw Rosji, to oni też, no to są tacy jak Polacy, tak? No nie są tacy jak Polacy i teraz właśnie ludzie się o tym przekonują, że to jednak no jest inna, zupełnie inna mentalność, no strasznie przesiąknięta tym sowietyzmem i taką w ogóle, no to Koneczny już
Jak to by
opisywał,
powiedział
tak?
Feliks Konieczny,
No właśnie,
turańszczyzna, tak.
turańszczyzną, no coś w tym jest, tak? To trzeba być naprawdę ślepym, żeby temu zaprzeczać. Natomiast to, o czym ty mówisz, że Unia Europejska faktycznie takie plany może mieć, znaczy no, elity, tak? Mówię o Komisji Europejskiej i tak dalej, bo Unia Europejska, no to są przecież obywatele. Natomiast o tym mówi mi w rozmowach ze mną Grzegorz Braun wielokrotnie, że faktycznie takie rzeczy tam są na porządku dziennym, że niejako Ukraina została nominowana do roli takiego właśnie obrońcy, tak? Takiej najemnej siły, która ma bronić Europy i naszych wartości europejskich, czy raczej antywartości, przed zagrożeniem ze wschodu. Natomiast czy to jest realne, no to jest inna sprawa, inna dyskusja. Natomiast teraz, jak my, Polacy, powinniśmy na to patrzeć, jak się na tym, bo no, ostatnio rzeczywiście pojawiło się wiele sygnałów i to z obozów zupełnie zaskakujących. Mówię o obozie choćby Prawa i Sprawiedliwości, takiej paniki bym nawet powiedział, tak? Już się mówi o tym, że Wołyń 2.0 nam grozi, że tu jest, się robi nieprzyjemnie, że jest niebezpiecznie, że mniejszość podnosi głowę, że wywiad ukraiński jest bardzo aktywny, penetruje. Działa, te akty wrogości się mnożą. Jak ty sobie wyobrażasz rolę Polski w tej układance z tą Ukrainą pokonaną, ale nie do końca, z bardzo silnym no, tym kultem, no, powiedzmy sobie szczerze, no, takimi wręcz neonazistowskimi sympatiami, resentymentami nad Dnieprem. Co my powinniśmy robić? Czy my powinniśmy rzeczywiście podejmować jakieś stanowcze, zdecydowane kroki, czy liczyć na tą asymilację tej ludności, no i stosunki dyplomatyczne z tą Ukrainą? Jak my to powinniśmy, bo poprzednio rozmawialiśmy, że powinniśmy przewektorować naszą politykę, ale jednak ta Ukraina zawsze koło nas będzie, tutaj oni nie znikną, tak, z dnia na dzień, więc trzeba jakoś te stosunki również sobie ułożyć, tak? Tak po prostu
No
pragmatycznie,
tak, no
tak?
problem z Ukrainą polega na tym, że myśmy od początku, nasza, jak ja to nazywam, elitka infantylno-agenturalna, ja zawsze podkreślam, używam takiego określenia, ponieważ nie chcę nazwać agenturalną, bo mnie ktoś pozwie i
Tak.
powie, że on nie jest tą częścią agenturalną, tylko to infantylną, prawda? I proszę go nie obrażać,
Tak.
więc się w ten sposób zabezpieczam. W każdym razie nasza elitka infantylno-agenturalna, szczególnie tutaj mówię o tej części pisowskiej, cały czas nie zauważyła jednej rzeczy. To znaczy, oni żyli w paradygmacie, to się w stosunkach międzynarodowych nazywa konstruktywistyczny. To znaczy, że można stanąć ponad przeszłością, ponad geopolityką i zbudować coś nowego. Z państwem, narodem, z którym się do tej pory nie miało zbyt dobrych stosunków. No i się okazało, że to się nie udało. No i co więcej, pisowcy zaczęli się orientować, że i przyznawać mi rację, bo ja w roku 2023 napisałem taki tekst dla profesora Witolda Modzelewskiego na jego konferencji. To wygłaszany wtedy był w warunkach prawie że podziemia, no bo wtedy było polowanie na onucyzm, prawda? Pod tytułem Niemcy, Rosja, Ukraina, kwestia polska. Gdzie już wtedy postawiłem tezę, że państwo ukraińskie będzie się kierowało na Niemcy. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy posiadają potencjał, że jeżeli ktoś jest w stanie na przykład ochronić państwowość ukraińską, to nie Polska będzie za słaba, tylko Niemcy. I że w Europie Ukraina będzie dążyła do federalizacji Unii Europejskiej, stworzenia wspólnej armii europejskiej, po to, żeby, ponieważ nie mogąc być w NATO, bo ja już wtedy uważałem, że Ukraina nie ma szans na wejścia do NATO. Ba, Biden się na to wtedy nie zgadzał.
Tak.
Trump nie chce o tym w ogóle słyszeć i Ukraina w NATO nie będzie. Że w takiej sytuacji Ukraina będzie, jeżeli wejdzie do Unii Europejskiej, będzie wspierała program federalizacji po to, żeby powstała armia europejska. Teraz się okazuje, że jakby ta armia ukraińska jeszcze w tym pomyśle ma być tą najemną armią Unii Europejskiej w całości, prawda? Także no i ja uważam, że tutaj jest największe zagrożenie, bo ta Ukraina jak wejdzie, to teraz zobaczmy na przykład z perspektywy, jakbyśmy chcieli z Unii Europejskiej wyjść. No to wejście Ukrainy do Unii Europejskiej oznacza, że my będziemy mieli poza państw Unii Europejskiej wyłącznie, że tak powiem, przez Bałtyk, na Białoruś, z którą nie chcemy się przyjaźnić i do Rosji, z którą się jeszcze bardziej nie chcemy przyjaźnić. Czyli właściwie nie mamy w ogóle żadnego wyjścia. Więc to jest dla Polski, ja to wczoraj nagrałem cały taki film, zachęcam Państwa do obejrzenia tutaj z kanału, prawda, Waszego, na temat, w którym mówiłem o tym, że Ukraina i Niemcy będą na Polskę napierać jako takie swego rodzaju obcęgi. Ukraina na zachód, Niemcy na wschód i w ten sposób będą, że tak powiem, Polskę brały w takie obcęgi po to, żeby Polskę wprowadzić do parteru. Ja nie mówię, że zaraz tam, nie wiem, rozjechać czołgami, tego rozebrać i tak dalej, ale w sensie politycznym, żeby Polska stała się no, taką częścią Mitteleuropy niemieckiej, dlatego że Ukraińcy de facto uznali, że mają do wyboru, bo ja się z Tobą nie zgodzę z tym, że Ukraińcy walczą o suwerenność. Oni o to nie walczą, nie mają takiej możliwości. Mogą być albo częścią tak zwanego rosyjskiego miru, jak to się w Polsce mówi, czyli, że tak powiem, tego świata rosyjskojęzycznego, prawosławnego i tak dalej, jako kraj zależny od Federacji Rosyjskiej, na tej mniej więcej podobnej zasadzie jak Białoruś, albo możliwość druga, że będą taką niemiecką marchią wschodnią, prawda, w niemieckim projekcie Mitteleuropy. Oni na możliwości niepodległości takiej suwerenności nie mają. To jest kwestia tylko wybrania, czy to ma być, nazwijmy, marchia rosyjska, czy marchia niemiecka. I jeżeli chcą chcą, że tak powiem, decydują się na ten wariant europejski, no to w takiej sytuacji stają się naturalnym aliantem Niemiec. Teraz to jest coś, co wreszcie pisowcy zrozumieli po 4,5 roku, że jeśli wprowadzą Ukrainę do Unii Europejskiej, co przecież PiS postulował permanentnie, to będzie oznaczało, że ta Ukraina będzie proniemiecka, a więc w takiej sytuacji będzie brała w Polsce, Niemcy z Ukrainą będą brały w Polsce Polskę w gigantyczne kleszcze unijne, po to, żeby nas do tego parteru politycznie sprowadzić i również narzucać nam niekorzystne warunki ekonomiczne tej współpracy. Także no to jest, bym powiedział, no, dramatyczny problem i Polska musi zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej pod jakimkolwiek pretekstem, banderyzm, nie banderyzm, nawet jakby wszystkie pomniki Bandery rozebrali, przemienili ulicę, Polska musi to zablokować, a oni zresztą tego nie zrobią, w moim przekonaniu. Także to jest pierwsze, co możemy zrobić. Druga kwestia, oczywiście się pojawi kwestia się pojawi reemigracji. To znaczy, czy po zakończeniu wojny Ukraińcy będą chcieli wracać. Ja bym powiedział tak, ta wojna trwa już dosyć długo i większość tych ludzi już się tutaj zaklimatyzowała, już ma gdzie mieszkać i tak dalej. Wiedzą, że tutaj żyją, nazwijmy, w miarę w normalnym świecie w stosunku do używając prezydenckiego ministra, kleptokracji panującej na Ukrainie, tych wszystkich oligarchów i tak dalej. I ja ci powiem, zadam państwu pytanie, jakbyście byli Ukraińcami, a część z nich to w ogóle nie jest Ukraińcami, tylko na przykład osoba w ogóle rosyjskojęzyczna.
Tak.
I mieli do wyboru mieszkać w Polsce, czy mieszkać na Ukrainie Żeleńskiego, czy po Żeleńskim, to gdzie byście woleli mieszkać? Każdy normalny człowiek wolałby na Ukrainie, dlatego oni wcale nie będą chcieli wracać. Tak, w Polsce jest lepiej, zdecydowanie. No
właśnie, bo powiedziałeś, że na Ukrainie.
Tak. W Polsce będą woleli. Więc też jest być może, że konflikt, w który w tej chwili napędza Kijów, który też wie, że ta wojna się już kończy, służy po to, żeby w Polsce wywołać nastroje antyukraińskie, żeby oni chcieli wracać. Tylko, że ja nie odnoszę wrażenia, żeby ci Ukraińcy, co są w Polsce, specjalnie to odczuwali. Bo w Polska niechęć w stosunku... Ja nie wiem, czy w Polsce jest większa niechęć do Ukraińców, czy do Ukrainy i do rządu, który, że tak powiem, dawał im różnego rodzaju fawory w stosunku do obywateli polskich. Więc być może, że rząd w Kijowie będzie chciał wywołać w Polsce nawet zamieszki antyukraińskie, będzie tym zainteresowany. Po to właśnie rekrutuje, o czym wiemy, penetruje, prawda, tworzy swoją sieć agenturalną prawdopodobnie i tak dalej, żeby takie zamieszki wywołać. Po to, żeby, że tak powiem, tych ludzi z powrotem na tą Ukrainę ściągnąć. No po 4,5 roku to już jest na tyle długo, że ludzie sobie zrobili nowe życie mają, nie?
No.
To mniej więcej na tej zasadzie, jak jedną z hipotez dotyczących pogromu kieleckiego w 1946 roku było to, że to był pogrom zorganizowany po to, żeby w Żydach, którzy przetrwali wojnę w Polsce, wywołać strach przed polskim antysemityzmem, żeby wrócili
do Palestyny.
Budowanego wtedy Izraela. Tak samo być może, że tutaj się dokona jakieś podobne wydarzenia. Wszystkie tam TVN-y, gazety wyborcze i tak dalej zrobią z tego nieprawdopodobną awanturę, prawda?
Tak,
także być może to temu będzie służyło, no ale to oczywiście będzie znaczyło o tym, że jest to jeszcze kolejny argument za tym, że stosunki polsko-ukraińskie po wojnie będą gorzej niż złe.
No tak, tylko bo ja zgadzam się z tobą, że jest zupełnie naturalne to ta zbieżność interesów Ukrainy i Niemiec. No, mamy na to przecież no, mnóstwo historycznych analogii. Najbardziej głośne to oczywiście okoliczności powoływania niepodległej Ukrainy w okresie pod koniec I wojny światowej, słynny traktat brzeski i tak dalej, który jakby no, głównym celem było właśnie wykrojenie tej niepodległej Ukrainy z dawnych ziem Carstwa Rosyjskiego.
No i też, przepraszam, że ci przerwę, zwracam uwagę, że chyba dzisiaj mamy, jeśli dobrze pamiętam, rocznicę powołania państwa ukraińskiego we Lwowie w 1941 roku,
zachodnia
którym, jak wiemy, że tak powiem, Ukraińcy uczcili rzezią od 1000 do 5000 Żydów.
Żydów, tak, we Lwowie.
Zgadza się. No. Roland, prawda, który też tą w armii ukraińskiej w tej chwili jest batalion o tej nazwie, współdowodzony przez Szukewicza.
No tak, ale te tradycje były, zmierzam do tego, no, wielowiekowe, bo to już i w XVII wieku to jeszcze cesarz Habsburg Maksymilian posyłał kozakom swoje chorągwie po to, żeby oni tam się tym Polakom przeciwstawiali, więc te tradycje naprawdę są, bo to jest geopolityka, tak? Natomiast tu rozmawiając z panem prezesem Januszem Korwin-Mikke niedawno, on taką teorię przedstawił i chciałbym się ciebie zapytać, czy ty byś uznał to za realistyczne podejście, że Polacy powinni stawiać na taki, nie tandem, no trójkąt właściwie, Paryż, Warszawa, Moskwa, tak? Czy to w ogóle w obecnych sytuacji jest realne? No bo wiadomo, Francja jako naturalna przeciwwaga dla Niemiec, tak? I to no, mocarstwo atomowe, jakby nie patrzeć, posiadające broń nuklearną. Polska w centrum i od wschodu asekurująca to wszystko, szachująca Ukrainę od wschodu, Rosja. No ja rozumiem, że to już jest zupełne political fiction, ale wiemy, że pan Janusz lubi takie intelektualne szarady. Mi się wydaje, no na chwilę obecną ciężko mi sobie wyobrazić aż taki reset. No ale to z pewnością no, byłoby jakimś takim remedium, tak? Wobec tego zagrożenia, tak? Dla polskiej niepodległości.
To byłby układ bardzo racjonalny i on oczywiście zależy od stanowiska z jednej strony Warszawy, z drugiej strony Paryża. Bardella musiałby wygrać wybory.
Tak, no mówimy o tym, tak.
Tak. Ale to byłby układ racjonalny. Ja to jeszcze powiem tak, no, ponieważ pokazywałem mój kres hegemonii Zachodu, gdzie odpiszę o takich możliwych układach, to ja jeszcze pociągam go dalej. No bo jeszcze nowym jedwabnym szlakiem pociągam do Pekinu, prawda? Tak. I zauważcie Państwo, jakby sobie ładnie ten jedwabny szlak szedł po takim układzie, czyli właśnie przez Rosję, tam jeszcze Kazachstan po drodze, Rosja, Białoruś, Polska i właśnie kończyłby się gdzieś w Paryżewie, nie? Także ja taki pomysł popieram. Znaczy, problem polega na tym, że w tej chwili Francuzi, jak to Marine Le Pen mówi, prezydent Francji jest w tej chwili wicekanclerzem Niemiec. No i Macron świetnie do tej roli się nadaje, bym powiedział, wicekanclerza Niemiec. Ja odnoszę wrażenie, że w tej chwili we Francji, chyba że Bardella wygra te wybory, we Francji w tej chwili już jest całkowicie układ że tak powiem, z Niemcami, żeby tworzyć imperium europejskie z Niemcami. No gdybym wiedział, że to pytanie będzie, to bym tu przygotował, bo kilka książek ostatnio z Paryża przywiozłem, które właśnie taki układ budują. Jest to bardzo popularny w tej chwili układ taki geopolityczny z Niemcami, a przeciwko Rosji. Właśnie, a Rosja jest wrogiem nie tylko dlatego, że jest wrogiem, tylko jest potrzebne paliwo do tego, żeby powstała wspólna tożsamość europejska, którą się buduje na wrogości wobec kogoś. I mam taką książkę no, z tyłu za sobą, której autor to jest książka z 2021 roku i mówi tak, i musimy, żeby stworzyć federalną Europę, sobie znaleźć Europę wroga. I mamy dwie możliwości, mówi autor w ostatnim rozdziale. Albo Rosja, albo Stany Zjednoczone. I musimy z kim wejść w głęboki konflikt, żeby tak jak on porównuje, tak jak Niemcy zostały zjednoczone na nienawiści wobec Francji przez Bismarcka, tak Europa, żeby się zjednoczyć, potrzebuje wroga. No to dawajcie, Rosja albo Stany Zjednoczone. No i akurat się Rosja nawinęła, prawda? Także no, ja myślę, że w Paryżu to jest w tej chwili niemożliwy układ. Ja to oczywiście bym powiedział, ja to widzę układ. Że tak powiem, ponieważ ja generalnie uważam, że Unia Europejska i w ogóle Zachód jest schodzący i uważam, że przyszłość jest w Chinach, no to no, droga Polski do Chin prowadzi przez Federację Rosyjską, czy się to komuś podoba, czy nie. Ja zresztą zawsze powtarzam, jeżeli się boimy Federacji Rosyjskiej, to trzeba w Polsce przez Białoruś puścić nowy jedwabny szlak. Jak Chińczycy zainwestują tutaj 100 miliardów dolarów, w jedwabny szlak i wszystkie fabryki i tak dalej, to nie pozwolą, żeby jakieś rosyjskie Iskandery tu latały i w to strzelały, prawda? Chiny są najlepszym, nowy jedwabny szlak jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa, że Rosja nie zaatakuje Polski, bo Chiny na to nie pozwolą. I to wygląda tak. Chiny nie to, że kochają Polskę. Chcą mieć status quo i święty spokój handlowy. Gdyby Polski nie było, tylko była ona rozebrana pomiędzy, nie wiem,
Niemcy,
Rosja, Niemcy, to by broniły status quo. Ale że Polska jest, będą bronić tego status quo, jeśli zainwestują w ten nowy jedwabny szlak dziesiątki miliardów dolarów w Polsce, aby zainwestowały. Także ja no, jestem zwolennikiem takiej opcji i myślę, że Orban odchodzący już taką opcję był na nią gotowy psychicznie, już na tą opcję, tak to oceniam. No a czy małżonek Ann Applebaum jest gotowy na taką opcję? Donald Tusk. Ale żeby nie szukać aż tak daleko po drugiej części jakby sceny politycznej. Jarosław Kaczyński? Nowy jedwabny szlak z Chinami przez Rosję? Nie. To jest tylko i wyłącznie klamka amerykańska. Amerykanie się wycofują z Europy i tak naprawdę dlaczego Trump się nie wycofał z Europy? Powód jest bardzo prosty. Ponieważ jest taka ustawa, którą kiedyś Kongres przegłosował, że obecność amerykańska na terenie Europy nie może się zmniejszyć poniżej 58 tysięcy żołnierzy. I póki Trump tej ustawy nie uchwa, nie, nie, że tak powiem, tej ustawy
Zmieni.
nie zmieni, tak, zmniejszając tą liczbę lub w ogóle tą ustawę po prostu kasując, no to na terenie Europy musi być 58 tysięcy żołnierzy. Dlatego on ich tam może przesuwać z Niemiec do Polski i tak dalej, bo nie może zmniejszyć poniżej tej liczby, prawda? Bo gdyby tej ustawy nie było, to ja myślę, że że na terenie Europy zaraz by tych żołnierzy amerykańskich zostało 20 tysięcy i to głównie wyłącznie w bazach lotniczych, które mu są potrzebne do atakowania Bliskiego Wschodu ewentualnie.
No tak, czyli Grecja, Włochy, ten
Tak,
śródziemnomorski teatr
tak,
wojenny i tam
zgadza się. Także
rzeczywiście to
PiS
jest.
stawia moim zdaniem na złego konia, a stawia na złego konia dlatego, że nie rozumie tego, co się dzieje. Oni uważają, że wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy to jest tylko i wyłącznie fanaberia Trumpa. Nie rozumieją tego, że Stany Zjednoczone straciły swoją przewagę nad światem i muszą skracać swoje ewentualne linie frontu. I jak przyjdzie po Trumpie ktoś inny, to wcale nie spowoduje odmiany polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. nie spowoduje. Ja na przykład nie widzę, żeby amerykańscy demokraci jakoś radykalnie krytykowali to wycofywanie się z Europy. Raczej mówią o tym, żeby robić to wolniej od Trumpa, ale nie samą linię. No i w takiej sytuacji no, nagle się okaże, że Jarosław Kaczyński, jak jeszcze będzie prezesem i dożyje, kiedy to się stanie, tak? Aczkolwiek ja myślę, że on jeszcze z łóżka będzie dowodził.
A, na
No
pewno.
to, no to wtedy się okaże, że tak powiem, amerykańska klamka odpadła i to dosłownie. No i wtedy się okaże, że zostaliśmy znowu, tak jak zawsze, pomiędzy Niemcami, czy teraz Unią Europejską, a Federacją Rosyjską i jeszcze z wrogą Ukrainą.
Tak.
Gdyby poczytał sobie Romana Dmowskiego, to zresztą to by wiedział, że to się tak skończy.
No tak, zawsze odsyłam do genialny esej Romana Dmowskiego z 1930 roku, Kwestia ukraińska, gdzie pan Roman rzeczywiście no, tak proroczo bardzo opisał, jak może wyglądać rola tak zwanej niepodległej Ukrainy, która de facto nigdy nie jest niepodległa, ponieważ tam się zawsze zlatują, jak to on opisywał takim jędrnym językiem, jakiś tam szalbierze i hochsztaplerzy z całej Europy i tam wymieniał dziesiątki nacji. No i właśnie to widzimy. Natomiast, no tak, no to obaj jesteśmy zgodni co do tego, że przy obecnym takim archaicznym już w tej chwili, takim zmurszałym układzie z Francją, która akceptuje tą swoją podległość wobec Niemiec, i z Polską, która no absolutnie nie jest w stanie tego swojego wektora nawet na pół stopnia odchylić w jedną czy w drugą stronę, tylko rzeczywiście no, uparcie jak taki pijany płotu się trzyma tej polityki prounijnej i proamerykańskiej, tak, i absolutnie, no to się to nie zmieni. Natomiast no, ja zakładam, że i we Francji, i w Polsce, w Niemczech też nie możemy wykluczyć, że się coś zmieni w najbliższym czasie. No i wtedy być może w końcu ogólnie no, ta polityka. Bo prawda jest taka, że jeśli się to nie zmieni, no to ta Unia Europejska to się jakoś tam no, zawali pod własnym ciężarem tej swojej biurokracji i tak dalej. I no nie jest w stanie konkurować we
Wtedy to
współczesnym
naprawdę
świecie.
sami Ukraińcy zostaną jako
Tak.
tutaj armia unijna. No i wtedy prawdopodobnie kiedyś stwierdzą, że zrobimy marsz na Brukselę.
No tak. Może to
Generałowie Ukraińscy.
z głodu taki właśnie, bo nie będzie tych miliardów, bo być może nie będzie z czego tych
Ale to nie
miliardów
łudźmy się, no gdyby
wysumować.
taka armia 900-tysięczna ukraińska istniała i nagle Unia Europejska przestałaby jej płacić.
No tak, no to mamy.
I ta armia jest na terenie państw unijnych rozmieszczona, no to ma ona dwie możliwości: albo zdobyć stolicę Unii Europejskiej, prawda, albo po prostu żyć z grabieży
No
wtedy
tak,
wszystkich
no
dookoła,
tak.
że tak powiem, domów wszystkich najpierw obok baz rozmieszczonych, a potem z każdego dnia o kilometr dalej, no bo z czegoś muszą żyć, no.
No, tak to jest. Historia wojen, historia naszych cywilizacji nas uczy. To przykładem świetnym byli Szwedzi w XVII wieku. Oni musieli napadać na te kraje, na tą Rosję, Rzeczpospolitą, na Niemcy w czasie wojny 30-letniej, bo oni, no, mając tak
Żyli z tego.
biedną bazę swoją w swojej rodzimej Szwecji, nie byli w stanie niestety tej armii utrzymać w żaden sposób, więc oni musieli ciągle brać udział w kolejnych
Ale też
zdobywczych
warto
wojnach,
zwrócić
tak?
uwagę, dlaczego. Tutaj uwaga, Jakub Wiech, uważaj to, co zaraz powiemy.
No.
Mianowicie w XVII wieku, jest taka książka Wielka Parkera na 700 stron o tym. W XVII wieku Europa przeszła tak zwaną małą epokę lodowcową.
Lodowcową, tak.
Temperatury spadły o około 1,5 do 2 stopnia. To spowodowało zmniejszenie produktywności z hektara o około 25%.
Tak.
I po prostu, no szczególnie na północy to było najmocniej odczuwalne. I z tego powodu ludzie z północy musieli żyć z grabieży południa.
Tak,
To koledze
tak.
Wiechowi mówimy, dlatego że jak on teraz nam mówi, że półtora temperatura wzrosła
Tak.
o 1,5 stopnia czy coś, to znaczy, że wróciła do stanu sprzed XVII
Tak.
wieku, bo się skończyła właśnie mała epoka lodowcowa. Także to jest ważne, dlatego że no, że tak powiem, problemy by zostały, gdyby armia ukraińska została na przykład przez Unię Europejską pozbawiona finansowania. A byłaby już rozmieszczona w krajach unijnych, to nawet nie, to powiem tak, nawet bym się tym żołnierzom nie dziwił, że zaczęliby po prostu no, cywilów rozkradać, no bo przecież z czegoś
Tak,
muszą żyć,
no
no.
muszą coś jeść po prostu,
No
tak.
muszą, no.
No bo ci wspomnieni Szwedzi, to właśnie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, to pisał niemiecki historyk Puffenberg, o ile dobrze pamiętam nazwisko, że w okresie po zakończeniu wojny 30-letniej, a potopem, to oni stracili 20% składu swojej armii, bo ci ludzie poumierali z głodu po prostu.
Zgadza
I
się.
dlatego no, trzeba było napaść na
Tak,
Rzeczpospolitą, bo
oni
to
w ten
był
sposób
kraj
regulowali, tak.
względnie zamożny, niezniszczony, był okres
Oni w ten
pokoju
sposób
właśnie.
regulowali, mówiąc
Tak.
brutalnie, nadmiar swojej ludności poprzez wojny. Czytałem właśnie tę książkę Parkera. On twierdzi, że co czwarty mieszkaniec Finlandii, która wtedy należała
Tak,
do Szwecji,
tak.
nie wrócił z wojen z Niemczech, z
Tak,
Niemiec.
Niemiec.
Co czwarty. I w ten sposób ta jedna czwarta, która, czyli 1/8 ludności mniej więcej, w ten sposób ona żyła na koszt tego, co rozgrabiła w Niemczech, i równocześnie było 1/8, przepraszam, brutalnie, gęb do wyżywienia w samej Finlandii w warunkach ochłodzenia klimatu i spadku plonów.
No właśnie, więc być może właśnie taka sytuacja by nastąpiła i sobie wyobraźmy te 900 tysięcy ukraińskich wojaków uzbrojonych po zęby w ten nowoczesny sprzęt wojskowy, który żeśmy im zafundowali i te głodomory zamiast iść na wschód, na Moskwę, jak sobie marzyła pani Gosiewska w słynnych swoich tam różnych wypowiedziach, to poszły niby na Berlin i na Brukselę na przykład, a po drodze na
Na
Warszawę,
Warszawę po
Kraków,
drodze.
Rzeszów i tak dalej.
Tak.
Także, no, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dobrze, proszę Państwa, moim i Państwa oczywiście gościem był profesor Adam Wielomski. Dziękuję Państwu za uwagę, czekamy na komentarze i mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce.
Również dziękuję serdecznie za zaproszenie i do widzenia.